Jak co wtorek o tej porze audycja sportowa w Radiu Maryja. Dzisiejszą audycję poprowadzą dla Was
Łukasz
oraz Wojtek. No cóż, Łukasz, w ostatnich 7 dniach dosyć sporo się działo. Oczywiście tematy piłkarskie pozostawimy sobie na dalszą część programu. Zaczniemy od skoków narciarskich, tradycyjnie w zasadzie. No i od wygranej Piotra Żyły w sobotnich zmaganiach na mamucim obiekcie w Bad Mittendorf na obiekcie Kulm. No i także wygranej Stefana Krafta na drugi dzień.
Jeżeli chodzi o konkurs sobotni, no to rzeczywiście mieliśmy do czynienia z wielką sensacją, trzeba sobie to powiedzieć. Chociaż oczywiście Piotrek Żyła w tym
sensacja
sezonie.
Sensacja Żyła? Ja bym nie powiedział, że to jest sensacja, mimo wszystko.
Patrząc oczywiście z przebiegu tego sezonu, można powiedzieć, że rzeczywiście...
Może niespodzianka, powiedzmy.
Piotrek miał takie konkursy, gdzie potrafił błysnąć w tych pojedynczych próbach, ale rzeczywiście brakowało takiej powtarzalności i tą powtarzalność zobaczyliśmy właśnie w tym konkursie sobotnim. Najpierw 225,5 metra w pierwszej serii. No i było realne oczywiście podium, ale chyba mało kto się spodziewał, że Piotrek zaatakuje pozycję lidera. Tak też się stało, 219,5 metra w serii finałowej. No i ostatecznie nasz reprezentant o 0,3 punktu, a więc naprawdę minimalną różnicą, wyprzedził Słoweńca Timiego Zajca. Na trzecim miejscu Austriak Stefan Kraft, a na czwartym Karel Geiger, który na półmetku był liderem.
Tak, to był jeden z lepszych, może nawet gdyby tak szczegółowo analizować, najlepszy występ biało-czerwonych w tym sezonie, no bo trzech Polaków w siódemce, wygrana Piotra Żyły, ty mówiłeś, że sensacja, bym się nie zgodził mimo wszystko, bo jednak też trzeba mieć na uwadze, że Żyła zawsze bez względu na formę umiał latać na mamutach i tam zawsze jakieś te wyniki zazwyczaj miewał dobre, przecież to jest zawodnik, który zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej lotów w zeszłym sezonie, a tutaj w Kulm już w sobotę przecież oddał najdłuższy skok w serii próbnej, skacząc po wysi 230 metrów, więc to było już takie, zwiastowało to, że tutaj Żyła rzeczywiście może się liczyć, ale też piąte miejsce Dawida Kubackiego 226 i 217 i siódme miejsce Kamila Stocha, który warto podkreślić w tych sobotnich zmaganiach, skacząc w drugiej serii 231,5 metra, oddał najdłuższą próbę w całym konkursie razem z Mariuszem Lindwikiem i gdyby tak ten konkurs przeliczyć na starych zasadach, a więc bez przeliczników za wiatr i punkty za belkę, no to tutaj Stoch nawet by takie zawody wygrał. No i Polak potwierdził dobrą dyspozycję właśnie w ostatnim czasie, bo przecież wygrywał w Zakopanem, był też na trzecim miejscu Winningen. No i co może cieszyć, to jakaś już taka pewna powtarzalność tego, że do finałowych serii łapie się regularnie Kuba Wolny. Tym razem 24 miejsce, a w niedzielę 21.
Jeżeli chodzi o pozostałych biało-czerwonych, to warto podkreślić, że w końcu w tym sezonie zapunktował Aleksander Zniszczoł, który już kilka konkursów startował w ostatnim czasie w Pucharze Świata. W sobotę 30 miejsce, 197-188 metrów. W niedzielę minimalnie lepiej, 28-206 metrów. Andrzej Stękała i Klemens Murańka niestety zarówno w sobotę, jak i w niedzielę bez punktów. Co do konkursu niedzielnego, bo no też właśnie Możemy już powoli przejść niestety. W pierwszej serii jeszcze wyglądało to dobrze, jeżeli chodzi o warunki wieczne. Te podmuchy nie były aż tak wypaczające wyniki tej sportowej rywalizacji. Nie możemy tego niestety powiedzieć o drugiej serii. Najlepszym przykładem tego był Kamil Stoch, który został puszczony w naprawdę fatalnych warunkach. Skoczył 159 metrów. Tak. Na szczęście po jego skoku jury podjęło decyzję, że anuluje wyniki serii finałowej. Dzięki temu Polak ukończył zmagania na miejscu czwartym. No ale niestety pecha miał Dawid Kubacki, który dość niespodziewanie poza 32 miejsce.
Tak, przy tylu wydaje się kontrowersyjnych decyzjach organizatorów w tej drugiej serii. Ta o tym, żeby przerwać zawody i zaliczyć pierwszą serię, wydaje się chyba taką jedyną słuszną. No Stoch po tym skoku byłby 20, bodajże 4. Wszyscy, którzy widzieli ten konkurs, na pewno pamiętają też jego reakcję, komentarz do swojego skoku, gdzie apelował do Bolka Sedlaka o to, w jakich warunkach został puszczony. Rzeczywiście Kubackiemu nie udało się 199 metrów, ale on tutaj mówił w takim krótka wypowiedź Kubackiego po zawodach, że to był jego błąd, złe wyjście z progu spóźnił i generalnie nie ma tutaj co więcej roztrząsywać sprawy. Na tym zamykamy temat i skupiamy się na kolejnych zawodach.
Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata, no to sytuacja wygląda następująco. Na prowadzeniu umocnił się Stefan Kraft, który w ten weekend zdobył 160 punktów. Łącznie ma tych punktów 1273. Na drugim miejscu jest Karl Geiger. Niemiec zgromadził 1135 punktów. No niestety po weekendzie Dawid Kubacki spadł na czwarte miejsce, wyprzedzony przez Ryoyu Kobayashiego, który ma 1045 punktów. Kubacki, wspomniany przeze mnie, tych punktów ma w tej chwili 985.
Tak, i co ważne, Kubacki do trzeciego Kobayashiego w tym momencie traci 60 punktów, ale jest duża szansa na to, że przeskoczy znowu Japończyka, bo jak już wiemy, w najbliższych zawodach w Rasnowie, w Rumunii, na średniej skoczni na punkcie K95 zabraknie Kobayashiego, zabraknie też Sato, zabraknie też trójki Słoweńców z Domenem Prewcem na czele, nie będzie też Johanssona, także dla Kubackiego duża szansa, żeby wrócić do czołowej trójki. No i co jeszcze warto podkreślić a propos Rasnowa i Rumunii, no to to, że pierwszy raz w historii konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn odbędzie się właśnie w tym kraju. No i co, Łukasz, możemy chyba płynnie przechodzić do innych dyscyplin, ale tutaj krótko. Druga wygrana w karierze w turnieju rangi WTA Magdy Linet, Polka, pokonała w tajlandzkim Huachin Szwajcarkę Leonie Kung 6-3, 6-2. No i dzięki tej wygranej między innymi awansowała na najwyższe w karierze 33 miejsce w najnowszym rankingu światowym. No i kolejny rekord świata w wykonaniu Armanda Duplantisa podczas meetingu w Glasgow. Szwed, 20-letni reprezentant Szwecji, wynikiem 6 m 18 cm poprawił swój własny rekord świata o centymetr, który ustanowił no nie ponad tydzień temu podczas meetingu Orlen Copernicus Cup w Toruniu, kiedy skoczył 6-17. Ale patrząc na to, w jakim stylu skacze Duplantis, jeżeli ktoś widział skok na 6-18, no to widział, z jaką przewagą jeszcze, jaki miał jeszcze zapas nad poprzeczką, i to, że będzie w stanie ustanowić kolejny rekord świata, wydaje się tylko kwestią czasu.
No rzeczywiście, ten zapas był naprawdę spory i wydaje się, że Duplantis chyba dokładnie wie, co robi, sukcesywnie podnosząc sobie poprzeczkę. Też nie zachłystuje się tym swoim rekordem, tylko tak krok po kroku go poprawia. Oczywiście będziemy obserwować tego zawodnika, bo to jest przecież młody sportowiec, ledwo co przekroczył 20 rok życia. No i ciekaw jestem też, jak jego dyspozycja przełoży się na Olimpiadę. Ale wydaje się, że raczej większej konkurencji mieć nie będzie w tym momencie.
Tak, co ciekawe, w ogóle Duplantis rywalizację w Glasgow rozpoczął od spalonej próby na wysokości 5 metrów 75 centymetrów, no ale potem już to tylko on rozdawał karty. Teraz krótka przerwa, po której powracamy do audycji sportowej, no i na tapetę bierzemy piłkę nożną. No i klasycznie lwią część audycji sportowej poświęcamy na piłkę nożną. Zaczynamy oczywiście od Ligi Europejskiej, a jak Ligi Europejskiej, no to kolejny weekend z golem Roberta Lewandowskiego. Polak wpisał się na listę strzelców już w trzeciej minucie meczu FC Köln Bayern Monachium. Mecz wygrany przez Bawarczyków 4-1 i 23. ligowe trafienie Lewandowskiego w tym sezonie.
Tym samym nasz kapitan reprezentacji Polski odskakuje Timo Wernerowi, który akurat w tej kolejce nie wpisał się na listę strzelców.
Na 3 gole dodajmy, że odskoczył.
Tak jest. Jeżeli chodzi o innych Polaków w Bundeslidze, to warto podkreślić udany występ Łukasza Piśćka. 90 minut i bramka polskiego defensora w meczu pomiędzy Borussią Dortmund a Eintrachtem Frankfurt wygranym przez Borussię aż 4-0.
Tak, Piszek w tym meczu w ogóle zagrał będąc kapitanem. No i tutaj nawet można przeczytać w mediach, dzisiaj można było przeczytać, że Michel Zorc, a więc dyrektor sportowy Borussii, potwierdza to, że klub rozmawia z Piszkiem w sprawie przedłużenia kontraktu, który wygasa wraz z końcem tego sezonu. Rzeczywiście, no i ciekawa rzecz, bo Piszczek strzelając bramkę w meczu z Eintrachtem po raz 18 wpisał się w karierze w barwach Borussii i za każdym razem, kiedy Piszczek strzelał go dla Borussii, Borussia tego meczu nigdy nie przegrywała. W 18 meczach 15 razy Borussia wygrywała, 3 razy remisowała. No także nie mamy na przykład nic przeciwko temu, żeby dzisiaj chociażby przy okazji meczu z PSG Piszczek wpisał się na listę strzelców, co oznaczałoby to, że Borussia tego jego meczu z PSG nie przegrałaby, no ale to oczywiście jest takie trochę wróżenie z fusów. Przechodzimy do Francji, Ligue 1, 90 minut Kamila Glika i kapitan AS Monaco walnie przyczynił się do wygranej swojej drużyny z Montpellier 1-0, a Polak przy okazji został wybrany do 11 25 kolejki przez prestiżowy L'Equipe. Anglia, tam z kolei 90 minut i asysta Mateusza Klicha w meczu Leeds United z Bristol City. Drużyna Bielsy wygrała 1-0, przerywając tym samym serię trzech meczów bez zwycięstwa. Od 84 minuty w meczu West Bromwich Albion Nottingham Forest Kamil Grosicki. Grosik, 3 mecze do tej pory, za każdym razem z ławki rezerwowej i za każdym razem był to coraz mniejszy wymiar czasowy. No, na ławce rezerwowej niespodziewanie tym razem Jan Bednarek po raz drugi w tym sezonie, tym razem jego Southampton uległ sobie Burnley 1-2. Łukasz, jak można skomentować ewentualnie występy Polaków?
Jeżeli chodzi o Glika, no to można powiedzieć, że być może trener Monako wyciągnie jakieś wnioski, bo ostatnio jak Glik siedział na ławce, to Monako raczej miało problem z wygrywaniem meczów. Polak wrócił do podstawowego składu, od razu drużyna z księstwa zwyciężyła, może to będzie też dobra wróżba dla naszego piłkarza. Jeżeli chodzi o Grosickiego, no liczę na to, że w końcu dostanie więcej minut w barwach West Bromu. Pamiętajmy, że zarówno West Brom Grosickiego, jak i Leeds Mateusza Klicha są na dobrej drodze, żeby powalczyć o bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii, więc liczymy na to, że zarówno jeden, jak i drugi takiego zaszczytu dostąpi. A co do Jana Bednarka, no to zaskakująca decyzja, trzeba powiedzieć, menedżera Southampton. Bednarek do tej pory raczej nie miał problemów z tym, żeby występować w pierwszej 11, ale jak się skończyło, widzimy porażka z Burnley 1-2. Trzeba przyznać, że też jedna z bramek dla zespołu gości bardzo kuriozalna po rzucie rożnym.
Tak, i włoska seria na koniec, tam oczywiście najwięcej występuje naszych rodaków. Po 90 minut swoje mecze zanotowali Wojciech Szczęsny w meczu Juventus Brescia, Bartłomiej Drągowski, Bartosz Bereszyński i Karol Linety w meczu Sampdoria Fiorentina. 90 minut również w wykonaniu Piotra Zielińskiego w starciu Cagliari-Napoli oraz Łukasza Skorupskiego, Bologna Genoa, a także Tiago Cionka i Arkadiusza Lecy w meczu Lecce-Spal. Sebastian Wolkiewicz do 70 minuty w meczu Cagliari-Napoli. Stępiński od 81 w starciu Udinese-Hellas. Na ławce rezerwowych całe spotkanie przesiedzieli Łukasz Teodorczyk i Filip Jagiełło.
No jeżeli chodzi o Polaków w lidze włoskiej, no to w najgorszych humorach zdecydowanie dwójka Bereszyński-Linety. Sampdoria no dostała potężny łomot, można powiedzieć, od zespołu Fiorentiny, który też wcale nie jest w najwyższej formie w tym sezonie. Niech nas ta wygrana 5-1 nie zmyli. Wojtek Szczęsny bez niespodzianki, tutaj raczej Brescia była skazana na pożarcie i tak też się stało, chociaż 2-0 to nie jest taki zły dla nich wynik. W innych polskich meczach tutaj mieliśmy starcie Walukiewicza kontra Zieliński. Tutaj akurat pomocnik reprezentacji Polski może być zadowolony. Jego drużyna, można powiedzieć, w końcu zwyciężyła, bo Napoli ma też z tym niemały problem w tym sezonie. No i myślę, że tak mniej więcej można to podsumować.
Walukiewicz nie jest co prawda w tym sezonie podstawowym obrońcą drużyny Rolando Marana, ale jeżeli Maran już na niego stawia, to w tych meczach z z najgroźniejszymi przeciwnikami, czy to z Interem, czy z Juventusem, no i teraz też z Napoli. Mnie na przykład cieszy to, że w końcu z ławki podniósł się Stępiński po serii 6 meczów bez choćby minuty na boisku, a przecież przed tą serią miał 2 mecze z rzędu, kiedy wpisywał się na listę strzelców, tym razem Juliusz na niego postawił. Hellas, kolejny mecz bez porażki, no i cały czas ta drużyna pracuje na miano takiej największej niespodzianki tego sezonu. No i drużyna, która, kto wie, może nawet w przyszłym sezonie będzie miała możliwość gry w europejskich pucharach. No i od razu, Łukasz, możemy płynnie przejść do Ligi Mistrzów. W końcu wracają najbardziej prestiżowe, najważniejsze klubowe rozgrywki w Europie po ponad dwumiesięcznej przerwie. No i na początek, a już dzisiaj właściwie, dwa wielkie mecze, dwa wielkie starcia: Atletico Madrid z Liverpoolem oraz Borussia Dortmund z Paris Saint-Germain.
Jeżeli chodzi o rywalizację Atletico z Liverpoolem, no to wiemy, że zespół Diego Simeone nie wygląda tak dobrze jak w poprzednich sezonach. Być może też efektem tego jest takie dość spore wietrzenie kadry, jakie miało miejsce w przerwie letniej. Na zupełnie drugim biegunie Liverpool, który w lidze angielskiej kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, jest jak na najlepszej drodze ku temu, żeby w końcu zdobyć upragnione mistrzostwo. No ale oczywiście wiemy, że Jurgen Klopp jest ambitnym trenerem i z pewnością będzie chciał dążyć do tego, żeby obronić również trofeum Ligi Mistrzów.
Tak, no w ogóle Wanda Metropolitana to bardzo dobrze znane miejsce dla Kloppa i jego piłkarzy, bo przecież kilka miesięcy temu drużyna Delec wygrała w finale Ligi Mistrzów z Tottenhamem 2-0 właśnie na tym obiekcie. No i też drużyna Kloppa do tego spotkania przystąpi praktycznie w optymalnym zestawieniu kadrowym, bo z takich, można powiedzieć, ważniejszych piłkarzy niedostępny będzie tylko Xherdan Shaqiri, który i tak w najlepszym razie wylądowałby tylko na ławce rezerwowych. No a tylko będzie musiał sobie radzić chociażby bez Kierana Trippiera, Hektora Herrery czy sprowadzonego za ponad 120 milionów euro Felixa. I drugi taki mecz dzisiaj, Borussia PSG. Wszystkie media zgodnie awizują Łukasza Piszczka do wyjściowej jedenastki. Gdyby Piszczak zagrał w tym meczu, to byłby jego 350. występ w drużynie Signal Iduna Park.
Bardzo imponująca statystyka, jeżeli chodzi o Polaków grających na zachodzie. No nie, bardzo niewielu może się pochwalić takim wynikiem. No a co do samego meczu, rzeczywiście jesteśmy bardzo ciekawi, jak PSG sobie poradzi po naprawdę udanej fazie grupowej, gdzie potrafili w dwóch meczu z Realem Madryt pokazać się z lepszej strony niż ekipa królewskich.
5-2 w meczu także.
Z kolei Borussia w ostatnim czasie naprawdę radzi sobie bardzo dobrze w Bundeslidze, bardzo wysokie zwycięstwa w ostatnim czasie, więc liczymy na to, że również taki ofensywny futbol zobaczymy w starciu w Dortmundzie.
Tak, no i to będzie też powrót Thomasa Tuchela do Dortmundu, przecież właśnie przed objęciem PSG Tuchel był trenerem przez 2 sezony zespołu z Dortmundu. PSG liczy w końcu na to, że przełamie ten taki niekorzystną serię 3 sezonów z rzędu, kiedy drużyna odpadała właśnie na etapie 1/8 finału, a przecież to jest drużyna zbudowana z myślą o wygranej w Lidze Mistrzów. Jutro natomiast mecze teoretycznie mniej ciekawiej zapowiadające się, ale no kto wie, Atalanta Valencia oraz Tottenham Hotspur zmierzy się z RB Leipzig.
Jeżeli chodzi o same nazwy, no to rzeczywiście ktoś może powiedzieć, że to są mecze mniej atrakcyjne, ale z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się, jak radzi sobie zespół chociażby Atalanty Bergamo w ofensywie, no to być może zmieni zdanie. Ja też liczę na to, że troszeczkę tych bramek w tym starciu wpadnie. Valencia również nieźle radzi sobie w rozgrywkach zarówno Ligi Mistrzów, jak i Ligi Hiszpańskiej, chociaż akurat w starciu z Atalantą troszeczkę będzie osłabiona w defensywie, więc zabraknie Paulisty i zabraknie Garaja, a więc tych czołowych defensorów. No i zobaczymy, jak ich zmiennicy poradzą sobie z zatrzymaniem tej klasy zawodników, jak chociażby Ilicic, Duvan Zapata czy Papu Gomez.
Popatrz, jaka to może być wspaniała historia. Atalanta, która po 3 kolejkach fazy grupowej nie miała nawet punktu na koncie, ma teraz olbrzymie szanse na to, żeby wejść do najlepszej 8, bo w starciu z Walencją takie szanse, wydaje się, rozkładają się porówno. Natomiast kończąc wątek Ligi Mistrzów, musimy jeszcze powiedzieć 2 zdania o tym, co miało miejsce w zeszłym tygodniu, a więc o wykluczeniu przez UEFA Manchesteru City z europejskich pucharów na następne 2 sezony.
No właśnie, bardzo szokująca dla wielu kibiców decyzja o wykluczeniu The Citizens z europejskich pucharów na 2 sezony. Oczywiście klub zapowiedział odwołanie. Chodzi tutaj o naruszenie finansowego fair play. Między innymi takie właśnie zarzuty się pojawiły. No i zobaczymy, jak sobie poradzi klub z takim problemem, bo wiemy, że nieobecność takiej marki jak Manchester City w ostatnich latach w Lidze Mistrzów to są określone straty finansowe, ale też zobaczymy, jak klub poradzi sobie na przykład z piłkarzami, którzy będą z pewnością niektórzy chcieli odejść w związku z tym, że Manchester City nie będzie mógł rywalizować właśnie w tak prestiżowych rozgrywkach jak Liga Mistrzów.
Chociaż możemy przeczytać, że Pep Guardiola deklaruje się, że wypełni kontrakt z City, który obowiązuje do sezonu 2021-2022 bez względu na dalsze losy klubu, a więc ma być ten trenerem obywateli jeszcze przez półtora sezonu, a sami ci czołowi piłkarze też mają pozostać w klubie. No zobaczymy, rzeczywiście jeszcze mają, mogą składać apelacje, kto wie, może ostatecznie decyzja zostanie zmieniona, ale ja osobiście jakoś mimo wszystko w to wątpię i nastawiam się na to, że rzeczywiście City zabraknie w Lidze Mistrzów, a co za tym idzie, dzięki temu do Ligi Mistrzów z Premier League będzie mogła awansować drużyna z piątego miejsca.
No właśnie, to będzie bardzo, bardzo ciekawy przypadek, jeżeli już tak się stanie, a jeszcze zobaczymy, jak angielskie drużyny poradzą sobie w Lidze Europy, bo tam jeszcze mamy kilku reprezentantów, więc jeżeli chodzi o końcową tabelę Premier League tego sezonu, no to tak naprawdę kolejność może nie mieć aż tak dużego znaczenia.
Na przykład możemy się pobawić i teraz prognozować, że Liga Europy wygra Wolverhampton, który na przykład zakończy ligę, powiedzmy, dajmy na to na 10. miejscu i wtedy do Ligi Mistrzów wchodzi Wolverhampton i zespół z 5. miejsca, kto wie.
W którym jest Sheffield United na
w tym momencie jest Tottenham, 6. jest Sheffield, tak. Ale może być oczywiście na koniec sezonu.
To jest bardzo blisko, więc tak. Beniaminek, no byłoby coś naprawdę niesamowitego.
I mamy Sheffield, Wolverhampton, Lidze Mistrzów, a na przykład nie będzie United, Arsenal czy Tottenham. No ale zobaczymy. Krótka przerwa teraz i wracamy z Ekstraklasą. I let it fall. Tak, na ostatnim minucie audycji sportowej Krem dla Krem, czyli Ekstraklasa, 22 kolejka. No i co, Łukasz, wiele emocji, oczywiście mnóstwo wspaniałych akcji, bramek, sytuacji podbramkowych, meczów, gdzie losy spotkania ważyły się do ostatnich minut. No ale zaczynamy oczywiście chronologicznie od piątkowych starć. Tam jeszcze gole padały. No bo w meczu Górnik Zabrze, Arka Gdynia całe dwa gole, Zabrzeni wygrali 2-0, a Lechia pokonała Piasta 1-0.
Długo zanosiło się na typowe piątkowe 0-0 po bezbarwnej grze, ale z marazmu kibiców wybawił Igor Anchulo w 83 minucie. Później jeszcze bramka Pawła Bochniewicza. No i Górnik, myślę, że zadowolony, bo odskoczył dzięki temu spotkaniu od strefy spadkowej, a w przypadku porażki mogłaby być taka sytuacja, że z Arką zrównałby się punktami.
Tak, Anchulo rzeczywiście, tak jak mówisz, w 83 minucie otworzył wynik, zrehabilitował się tym samym za niewykorzystany wcześniej rzut karny, który zapoczątkował całą serię niewykorzystanych właśnie jedenastek w tej kolejce, ale do tego jeszcze przejdziemy. No a co Lechia? 1-0, Fabio Pajszało został pierwszym piłkarzem w historii Lechii, który strzelił 50 bramek w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.
No i to trafienie tym cenniejsze, że zapewniło zwycięstwo Lechii w meczu z Piastem Gliwice. To oznacza, że gdańszczanie przesuwają się właśnie kosztem Piasta na pozycję numer 6 w tabeli. No gliwiczanom tym razem nie pomógł Jakub Czerwiński, który po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją powrócił do pełni zdrowia.
Tak, no i sobota, można powiedzieć, że o meczach w Łodzi, w Szczecinie, to no te mecze moglibyśmy w zasadzie zostawić bez komentarza, bo zarówno w starciu PKS-u z Wisłą Płock, jak i Pogoni ze Śląskiem bramek nie padło. 0-0, natomiast te ostatnie sobotnie spotkanie już trochę ciekawsze, wiele ciekawsze. Raków Częstochowa remisuje z Legią Warszawa 2-2.
Ja jeszcze wrócę do meczu w Szczecinie, bo tutaj naprawdę zobaczyliśmy rzut karny kuriozum w wykonaniu Hiszpana Erika Exposito, który piłkę posłał, no nie wiem, czy znaleźli ją po tym meczu, bo poleciała naprawdę wysoko nad bramką, a dodajmy, że stadion w Szczecinie dopiero w budowie. Ale trzeba przyznać, że bohaterem Śląska mimo to został bramkarz Matusz Płótnocki, który naprawdę zaliczył kilka ciekawych interwencji. Co do meczu Rakowa z Legią, historia podobna, również niewykorzystany karny. Tym razem wykonawca Daniel Bartle próbował zabawić się w panenkę. Bramkarza zmylił, co prawda, ale posłał piłkę nad poprzeczką. Na szczęście później gospodarze tego meczu, który był rozgrywany formalnie rzecz biorąc w Bełchatowie, Raków tam gra jako gospodarz, zdołali wykorzystać kolejny rzut karny w 78 minucie i dzięki temu mają cenny remis.
Tak jest, można powiedzieć, że każda ekstraklasa ma swojego panenkę. Tutaj mamy właśnie takiego Damiana Bartla, no a za piątym razem było do 5 razy sztuka. Schwarz w końcu wykorzystał tą 11, udało się zremisować. No i Raków, można powiedzieć, poniekąd zatrzymał Legię 2-2, no ale taki punkt sprawia, że drużyna Papszuna jest coraz pewniejsza tego, żeby zachować ligowy, by tak to wiem, może nawet uderzyć w grupę mistrzowską.
Ma szansę na ósemkę, bo ta strata jest naprawdę niewielka. To dwa są punkty. Tylko dwa punkty.
Tak. No i mecze niedzielne. Oczywiście zaczynamy od 0-0, a jakże inaczej, Jagiellonia, Korona Kielce. Zagłębie przegrywa z drużyną, z Wisłą Kraków, która w ostatnich tygodniach rozpędziła się na dobre. Kolejna wygrana Białej Gwiazdy po bramce Wukana Sawicewicza i hit tej kolejki, Krakowia wygrywa u siebie z Lechem Poznań 2-1, mimo że po pierwszej połowie przegrywała 0-1.
Jeżeli chodzi o mecz Jagiellonii z Koroną, mnie zasmuciła jedna rzecz, że w tym spotkaniu w wyjściowych jedenastkach, o ile dobrze policzyłem, łącznie na 22 piłkarzy, było tylko 5 polskich zawodników. To jest powód do niepokoju, bo tak naprawdę ta ilość obcokrajowców nie przełożyła się specjalnie na jakość piłkarską. No jeszcze dodajmy, że gdyby nie młodzieżowcy, to podejrzewam, że tych Polaków byłoby jeszcze mniej. Co do meczu Wisły z Zagłębiem, dodajmy, że to jest czwarta z rzędu, licząc mecze z zeszłego roku jeszcze, wygrana Wisły Kraków, która po tych zimowych transferach wydaje się łapać wiatr w żagle. No spotkanie może nie było porywające, ale Wisła miała Macieja Sadloka, który znakomicie dograł, i Wukana Sawicewicza, który to dogranie wykończył. Dzięki temu Biała Gwiazda też opuszcza strefę spadkową w tym momencie. Piłkarze Artura Skowronka są na 13. miejscu w tabeli.
Popatrz, Wisła tak długo na dnie tabeli rywalizowała o to ostatnie miejsce z UKS-em, a już dzięki tej wygranej odskoczyła na 8 punktów od Łodzian. No i rzeczywiście Wisła pierwszy raz od wielu miesięcy poza strefą spadkową. No i co, jeszcze słówko odnośnie ostatniego meczu. Krakowia Lech 2-1.
No można powiedzieć, że to spotkanie nieco nam wynagrodziło te pozostałe mecze. Tam rzeczywiście działo się sporo. Mecz przyjaźni, ponieważ kibice Krakowi Lecha z sobą sympatyzują. To Kolejarz jako pierwszy wyszedł na prowadzenie w tym spotkaniu za sprawą Kamila Jóźwiaka w 23 minucie. A w drugiej połowie jednak role się odwróciły i to pasy przejęły inicjatywę. Decydujące trafienie, tym razem rzut karny wykorzystany przez Sergio Hance. I cóż to oznacza dla Krakowi? To oznacza, że zespół Michała Probierza zrównuje się punktami z Legią. Obie drużyny w tej chwili mają po 42 punkty. Lech mimo porażki zachowuje 5. miejsce w tabeli, 34 punkty.
Tak, i na co też warto zwrócić uwagę, gdzieś tak podsumowując tą kolejkę, bo mówiłeś chwilę wcześniej o tym, że w meczu Jagiellonia Korona na boisku zagrało łącznie 5 Polaków. Tutaj w przerwie między audycją też zwróciłeś uwagę na to, że w całej kolejce tylko 4 gole to były gole autorstwa Polaków.
No rzeczywiście jest to troszkę niepokojąca tendencja, tym bardziej, że jeżeli spojrzymy na klasyfikację strzelców ligową, no to zobaczymy, że tam Polaków, którzy byli w strzałówce, już praktycznie nie ma, bo każdy strzelec prowadzi, snajper wyjechał. Prowadzi Jarosław Niezgoda, który tego, ma 14 goli.
No i tutaj możemy postawić kropkę, oczywiście w najbliższy weekend 23. kolejka Ekstraklasy. My za dzisiejszą audycję już dziękujemy.
Łukasz
oraz Wojtek i do usłyszenia za tydzień.